Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witam i otwieram posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że liczba obecnych radnych pozwala nam na prawomocne obradowanie, podejmowanie wniosków i opinii oraz stanowisk. Szanowni Państwo, witam na posiedzeniu Komisji Was wszystkich radnych, którzy zaszczyciliście nas obecnością na komisji wyjazdowej. To jest druga część teraz w tej chwili. Witam Panią Dyrektor Ośrodka Edukacji Krystynę Czajowską wraz z pracownikami oświaty, bo wszyscy się znamy, także nie ma potrzeby każdego z nazwiska. No i oczywiście Pana Burmistrza, przepraszam, no powinno w pierwszej kolejności.
Też się znamy.
Witam Pana Burmistrza Krystiana Grysicę. Szanowni Państwo, czy wszyscy otrzymali materiały, zawiadomienia z materiałami i porządkiem posiedzenia? Czy są jakieś uwagi do porządku posiedzenia? Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku posiedzenia? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie za. I tak przechodzimy do pierwszego punktu porządku posiedzenia, czyli przyjęcie protokołu nr 7 przez 2016 z posiedzenia komisji w dniu 17.08.2016 roku. Czy są uwagi do protokołu? Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie za. I przechodzimy do drugiego punktu porządku posiedzenia. Ośrodek Edukacji, stan placówek przedszkolnych. O przedstawienie tematu poproszę Panią Dyrektor, Panią Krystynę Czajowską.
Ja myślę, że to była tylko objazdówka i temat jest oświata w mieście i również w temacie przedszkolnym.
Bardzo proszę do mikrofonu.
Temat przedszkolny mieści się również w tych materiałach, które będą przedstawiane na sesji Rady Miejskiej poświęconej oświata w mieście. Dzisiejszą, którą Państwo mieście, komisję objazdową pokazała potrzeby, jakie są w tej chwili w przedszkolach, jak wyglądają budynki, ile dzieci się w budynkach uczy, jak wygląda stan zatrudnienia i to, co można zrealizować. I więc ja bym się skupiła bardziej na tym temacie oświata w mieście, ponieważ w tym temacie również będą przedszkola z różnymi tematami. Więc jeżeli mogę omawiać, Pani Przewodnicząca, to
bardzo
zaczynam
proszę.
Temat, dobrze? W punkcie pierwszym Państwo w otrzymanych materiałach macie Państwo opisany stan bazy oświatowej. W Bieruniu funkcjonują dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja i trzy przedszkola. Sieć szkolna jest tak zorganizowana i ułożona racjonalnie w dwóch dzielnicach miasta. Znajdują się szkoły podstawowe, przy których funkcjonują baseny. Chodziło nam o to, żeby dzieci od najmłodszych lat uczyły się pływać. Są również dwa gimnazja z halami sportowymi, po to, żeby te starsze dzieci mogły korzystać z hal sportowych. Przedszkola posiadają oddziały zamiejscowe, które Państwo dzisiaj wszystkie zobaczyliście. Mieszczą się one w byłych filiach Szkoły Podstawowej nr 3 w Biasowicach, Czarnuchowicach i Ściermiach. Dzięki przeprowadzonej reorganizacji sieci droga dzieci spełniającego obowiązek przedszkolny nigdzie w zasadzie już w tej chwili nie przekracza 3 km. Dzięki temu gmina od 1 września 2017 roku, kiedy wejdą nowe przepisy, nie będzie miała obowiązku zabezpieczenia bezpłatnego transportu i zapewnienia dzieciom opieki w czasie przewozu, ponieważ od 1 września 2017 roku, jeżeli droga dziecka przedszkolnego przekroczy 3 km, gmina ma obowiązek zapewnić mu bezpłatny transport. Patrząc na budynki, przedszkole numer 1 mieści mieszcząca główna siedziba przy ulicy Chemików 33, którą dzisiaj Państwo zwiedzaliście. Powierzchnia całkowita budynku to 942 m2. Ilość sal dydaktycznych 8, no ale jeszcze w tym roku jest zaadoptowany pokój nauczycielski, więc mieści się tam w zasadzie 9 sal dydaktycznych w tym budynku. Dla tego samego przedszkola należy budynek przy ulicy Chemików 39, powierzchnia całkowita to 273 m2 i jak Państwo widzieli, są tam 3 sale dydaktyczne. Te sale dydaktyczne, jak Państwo pamiętacie, miały być przejściowe przez kilka lat. No, ten okres przejściowy trwał już bardzo długo i w związku z tym, że jednak dzieci jest dosyć dużo i chcą się przebywać na miejscu, rodzice doprowadzać, więc te sale dydaktyczne dalej zostały 3. Na piętrze tego budynku mieści się ośrodek edukacji. Do przedszkola również należy filia Ściernie i tutaj powierzchnia całkowita 570 m2, są trzy sale dydaktyczne, z tym, że ta powierzchnia jest zmierzona łącznie ze świetlicą, która mieści się u góry, która również służy dzieciom na różnego rodzaju organizowane imprezy. Przedszkole numer 2 to jest budynek główny, ten tak zwany kredkowy, mieszczący się przy ulicy Warszawskiej 230. Jego powierzchnia całkowita to 876 m2 i ma 6 sal dydaktycznych, które Państwo również dzisiaj oglądali. Do tego przedszkola należy również budynek przy ulicy Biasowickiej. Powierzchnia całkowita 315 m, bez mieszkań, ilość sal dydaktycznych 3, z tym, że są dwie sale dydaktyczne dla dzieci, a ta trzecia to jest tak zwana ta salka korekcyjna, którą oglądamy się malutka salka korekcyjna dla dzieci. Budynek przy ulicy Mileńskiego 29, czyli Czarnuchowice, powierzchnia całkowita 224 m, również bez mieszkań i ilość sal dydaktycznych, tu mamy dwie sale dydaktyczne plus ta wydawalnia, którą Państwo również oglądali. I nowe przedszkole numer 3 przy ulicy Bociani 1, powierzchnia całkowita 1530 m, ilość sal dydaktycznych 8. Budynek jest nowy, nie oglądaliśmy go dzisiaj, ponieważ Państwo byliście i zwiedzaliście go w piątek. Można było zobaczyć, jak ładnie wygląda. On ma również swoją jadalnię, czyli dzieci już w tym momencie nie mają dowożonych posiłków na salę, tylko wychodzą sobie na jadalnię, prace zostają na stoliczkach. To są przedszkola. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, są w tej chwili dwie szkoły podstawowe. Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi numer 1, która mieści się przy ulicy Krakowskiej 28, powierzchnia całkowita 3850 m, 26 sal dydaktycznych, łącznie z tymi salami, które są nad basenem. Jest również sala gimnastyczna, salka korekcyjna 40 m2. Druga szkoła podstawowa, jedna z największych, właśnie największa w Bieruniu. Szkoła podstawowa numer 3 imieniu Orła Białego, budynek przy ulicy Węglowej 11, powierzchnia całkowita 8867 m, 32 sale dydaktyczne, basen oraz dwie sale gimnastyczne, jak również mieści tam salka korekcyjna, której powierzchnia wynosi 51 m2, więc bogate zaplecze sportowo. Gimnazjum numer 1 Karola Wierzgonia, który jest po termomodernizacji. Budynek bardzo ładnie wygląda z zewnątrz i wewnątrz. Budynek przy ulicy Warszawskiej 294, powierzchnia całkowita 3589 m2. Mieści tam 19 sal dydaktycznych. I gimnazjum numer 2 imienia Świętego Walentego, budynek przy ulicy Licealnej 17A. Powierzchnia całkowita 1590 m2 i w tym budynku mieści się 14 sal dydaktycznych. W drugim rozdziale mamy wypisaną ilość uczniów i oddziałów, z tym, że to są na dwa dni, na dzień 31 marca 2016 roku według systemu informacji oświatowej, a więc dotyczy to rocznika 2015-2016 i na dzień 1 września 2016 według arkuszy organizacyjnej, a więc jest to rocznik 2016-2017.
Ta tabela dość szczegółowo określa liczbę uczniów, tak jak pani dyrektor powiedziała, na dzień 31 marca oraz 1 września. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że zmniejszyła nam się liczba uczniów w szkołach podstawowych. Jest to oczywiście związane z tym, że w tym roku już 6-latki nie poszły do szkoły. A co za tym idzie, zwiększyła się łączna liczba wychowanków przedszkoli, ponieważ 6-latki zostały w przedszkolach. I tutaj widzimy, że do przedszkoli zostało przyjętych 100 dzieci więcej niż w ubiegłym roku.
Tabelka numer 3 to jest stan zatrudnienia również według systemu informacji oświatowej na dzień 31 marca 2016 roku, a więc dotyczy to rocznika szkolnego wcześniejszego 2015-2016. I macie Państwo rozdzielone to placówkami: szkoła podstawowa, gimnazja i przedszkola. Ilość osób i w etatach, zarówno nauczycieli, administracji, obsługi. Skład administracji, może dopowiem, że to wchodzą sekretarki i intendentki, więc jeżeli tam, gdzie mamy w przedszkole numer 1 3 osoby i 3 etaty, to są dwie sekretarki, jedna intendentka. W przedszkole numer 2 podobnie i szkoła podstawowa numer 3 podobnie, ponieważ szkoła podstawowa numer 3 gotuje również obiady dla szkoły podstawowej numer 1, dlatego tam jest dodatkowo intendentka. Wpisałyśmy również w przedszkole numer 3, ale to już według arkusza organizacyjnego, bo to jest nowe przedszkole, które zaczyna funkcjonować od 1 września tego roku. I tutaj też są wpisane ilości etatów nauczycieli, administracji i ilość obsługi, która zaczęła pracować od dnia 1 września. Jeżeli chodzi o taki stan, jaki będzie od 1 września we wszystkich placówkach, to Państwo otrzymacie, pamiętacie, takie sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych i tam będzie można zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy dniem ten 31 marca, a na dzień 1 września 2016 roku. Wtedy można będzie zobaczyć, o ile się zwiększyło faktycznie zatrudnienie, ponieważ część osób z przedszkola numer 2 przeszła do przedszkola numer 3, a więc nie możemy dodawać tych osób, bo to będzie zafałszowało obraz. Ten obraz będzie widoczny dopiero w miesiącu październiku w tym sprawozdaniu z realizacji zadań oświatowych. Mamy również emerytów. We wszystkich placówkach na dzień dzisiejszy mamy 140 emerytów. Ci emeryci korzystają u nas z wszystkich świadczeń socjalnych, podobnie jak pracownicy obsługi i nauczyciele. Czwarty rozdział to jest budżet placówek oświatowych. I tutaj przygotowałyśmy wydatki poniesione na oświatę od roku 2011 do 2015 według planów finansowych. Jak Państwo tutaj w tej chwili macie na planszy, są to wydatki zrealizowane w 2015 roku w rozbiciu jeszcze ile w dochodach, jeżeli są źródła finansowania, więc mamy pierwsze wydatki na oświatę zrealizowane przez placówki ogółem. Bez inwestycji, tutaj nie ma przedszkola wydatków inwestycyjnych. To jest 22 264 278 64 grosze. Jeżeli chodzi o źródła finansowania, co się składa na źródła finansowania placówek oświatowych? Jest to subwencja oświatowa i tutaj Państwo widzicie, to jest 12 milionów w roku 2015, 12 milionów 185 532. To są dochody budżetowe i w tych dochodach budżetowych Państwo macie wynajem pomieszczeń, opłatę za usługi przedszkoli, to są te tak zwane opłaty za przedszkola, za wyżywienie w stołówkach zarówno przedszkolnych, jak i szkolnych, wpłaty rodziców za zielone lekcje, kapitalizację. To są te dochody budżetowe zrealizowane, to jest 1 025 392 zł. Środki na realizację projektów unijnych też tylko w roku 2015 to było 253 940. Dotacje celowe, to są wszystkie dotacje przedszkolne, na podręczniki, na wyprawkę szkolną. One wyniosły w tym roku 1 111 246. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to dotyczy dopłaty do tak zwanych zielonych szkół. Dopłata jest w UFOS-u. To jest 27 710 i reszta to jest dopłata środki z budżetu gminy, które są dopłacane do zadań oświatowych. To było 7 660 458 tysięcy. Zadania zrealizowane ze środków budżetu zostały jeszcze rozdzielone na wydatki przedszkoli, dowożenie uczniów, a więc to, co należy do faktycznie zadań gminy, a te pozostałe to są zadania, które powinny być finansowane albo z dotacji celowej, albo subwencji, a gmina do tych zadań jak gdyby dopłaca, więc te 3 749 000 to jest ta dopłata jeszcze dodatkowa. Jeżeli popatrzymy teraz na udział, wydatki bieżące gminy jeszcze wykazane są w punkcie 4, a potem w punkcie 5 udział środków z budżetu gminy wydatka zrealizowanych przez placówki oświatowe ogółem. A więc to 34% w budżecie ogółem to są wydatki zrealizowane przez placówki oświatowe. W punkcie 6 mamy udział wydatków zrealizowanych przez placówki oświatowe w ramach środków z budżetu gminy w wydatkach bieżących gminy ogółem. To jest 12% 43%, czyli te wszystkie wydatki, które dodatkowo gmina dokłada do zadań, które powinny być finansowane przez subwencje czy przez dotacje celowe. To jest jeszcze 12% dokłada do tych zadań gmina. Podobnie jest, jeżeli popatrzymy teraz jeszcze na rozbicie tego roku 2015, na takim kole, no to widać, jak wyglądają, ile subwencja oświatowa procent pokrywa w 2015, ile to były środki z budżetu gminy, jakie to są te na dowożenie, o których wcześniej mówiłam, dotacje z WFOS-u, dotacje celowe, na realizację projektów unijnych, no i dochody budżetowe, które zostały zrealizowane. A tutaj jeszcze jest porównanie od roku 2011 do 2014 i tak podobnie jak rok 2015 rozpisane są źródła finansowania, wydatki bieżące ogółem i procentowy udział wydatków w budżecie gminy. Jak widać na tym, że to po prostu maleje, ale też dochody budżetu gminy też rosną. Tylko widać, że te wydatki, ten procentowy udział wydatków oświatowych nie rośnie, ale on jednak maleje, bo dochody są większe. Dostaliśmy dotacje na przedszkola. Kiedyś nie było dotacji, teraz mamy dosyć dużo na przedszkolaka. Obiecane mamy przez panią minister, mamy nadzieję, że dotrzyma słowa, że w przyszłym roku wszystkie sześciolatki będą finansowane podobnie jak w szkołach, a więc ta dotacja ma być dużo wyższa na jednego przedszkolaka. Teraz jest 1300 zł, ma być ponad 4000 na jednego przedszkolaka, więc wtedy dotacja celowa będzie wyższa. Jak państwo popatrzycie teraz od 2011 roku do 2015, no to widać, że ta dopłata jest coraz to mniejsza w tych wydatkach, że te dotacje celowe, projekty unijne i te wszystkie inne jeszcze dochody budżetowe, które realizujemy, zmniejszają dopłaty z gminy. Nie ma potrzeby aż tyle dopłacać już z wydatków bieżących gminy.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli oczywiście pozyskują również środki pozabudżetowe. One też gdzieś tam wyszczególnione zostały też kwoty w materiale dla państwa, ale warto tutaj zaznaczyć, że są to między innymi środki Rady Rodziców, nagrody finansowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, dochody z organizacji pikników i festynów, udział sponsorów w organizacji różnego rodzaju imprez i zapewnienie przez nich atrakcji dla dzieci oraz środków na zakup różnego rodzaju nagród.
Następnym piątym punktem są zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w roku szkolnym tylko 2015-2016. Tych zajęć, jak państwo macie w materiału, jest bardzo dużo i to są zarówno kółka przedmiotowe, koła zainteresowań, to są koła biblioteczne, matematyczne, jak wcześniej powiedziałam, SKS-y, czyli sportowe. Mamy tutaj kilka zdjęć z różnego rodzaju zajęć, które są prowadzone. Tutaj jest akurat czytelnicze w ramach radosna książka. Książka naszych marzeń, tak, realizowana w szkole podstawowej numer 1, w szkole podstawowej numer 3, również chemiczne. Co może jest ważne, w ramach tych zajęć pozalekcyjnych, szczególnie gimnazja, jeżeli przygotowują takie zajęcia i ciekawe na przykład projekty, nie tylko na zajęciach, ale również na zajęciach lekcyjnych przygotowane, to te projekty są wykorzystywane, również pokazywane w szkołach podstawowych i potem w przedszkolach. Bardzo fajnie się to sprawdza, że te starsze dzieci na te projekty realizowane przez siebie mogą się z nimi podzielić z młodszymi uczniami i przedszkolaki bardzo chętnie właśnie z tych zajęć, zarówno chemicznych, doświadczeń korzystają z tych starszych uczniów, czy przedstawienia dla nich pokazywane, więc jak najbardziej zajęcia się sprawdzają i również te wszystkie dodatkowe, jak powiedziałam, projekty. Dzięki tym zajęciom, które są prowadzone przez nauczycieli, też szkoły osiągają większe sukcesy w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, dyscyplinach również tych przedmiotowych, czyli również olimpijczycy, laureaci nagród, finaliści kół przedmiotowych. I w następnym punkcie są właśnie wymienione, państwo też macie w tych materiałach bardzo dużo, tu w tej chwili są tylko część na slajdzie wymienionych rzeczy. Uzdobywają nagrody, jak powiedzieliśmy, nie tylko na poziomie regionalnym, ale również wojewódzkim i ogólnopolskim. I między innymi można wymienić, że drugie miejsce w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla szkół zbieraj baterie to miał SP1, piąte miejsce dziewczyn w zawodach badmintona. Badminton się ostatnio bardzo w szkołach, od przedszkola w zasadzie już ćwiczymy badmintona i te efekty to faktycznie widać w tej chwili na bardzo poważnych zawodach, nawet międzynarodowych. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki to w szkołach podstawowych i w gimnazjach. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 3, tutaj pierwsze miejsce, bo w takim ogólnopolskim konkursie frankofońskim Dit Mot 2015 rok, to jest przy ambasadzie francuskiej. Dzieci wprawdzie nie uczą się języka francuskiego, ale mieliśmy projekt unijny i nauczycielka w ramach tego projektu prowadziła dodatkowe zajęcia. Dzieci w tym roku wysłały swoje prace i zdobyły pierwsze miejsce właśnie w tym konkursie języka francuskiego. Mamy dwóch laureatów Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur, laureaci olimpijskiej Olimpiady Olympus języka polskiego, angielskiego, matematyki i przyrody. Wszystko w szkole podstawowej numer 3. Jeżeli chodzi o gimnazjum numer 1, finalista ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Pan Ga, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Janie Pawle II, wyróżnika w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur i drugie miejsce Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznej w kategorii formacji latynoamerykańskich. Jeżeli chodzi o gimnazjum drugie dwa, bardzo dużo też Państwo macie tutaj tych wyróżnień i laureatów różnego rodzaju olimpiad. Wyróżnienie tylko drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych w Badmintonie i trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Geologiczno-Środowiskowym Nasza Ziemia. Środowisko przyrodnicze w 60 to pod hasłem Ziemia w okowach lodu. Jeżeli chodzi o następny punkt, to są wyniki egzaminów zewnętrznych i Państwo macie przedstawione tabelki. Jedna dotyczy szkół podstawowych, druga dotyczy wyników egzaminów zewnętrznych w latach szkolnych 2014-2015. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, ten sprawdzian zewnętrzny był ostatni rok, jak Państwo wiecie, od przyszłego roku został zniesiony decyzją pani minister, a więc nie będzie się już odbyło, nie będzie się zewnętrzny sprawdzian odbywał w szkołach podstawowych, tylko w gimnazjach. Jeżeli popatrzymy na lata szkolne 2014-2015, 2016, można sobie porównać, macie Państwo średnią ogólnopolską, wojewódzką i poszczególne szkoły. Nie można porównywać poziomo, tylko pionowo, dlatego że w każdym roku wyniki są inne i nie można powiedzieć, że na przykład w roku 2014-2015 wynik był 71, a teraz 68 to był spadek. Nie można tak porównywać, porównujemy pionowo, a więc jeżeli powiedzmy język polski, ogólnopolska było 71 w tym roku, wojewódzka 68, to szkoła podstawowa numer ma 68,4, a więc jesteśmy średnie wojewódzkie, a szkoła podstawowa jest powyżej średniej wojewódzkiej 68,7. Podobnie matematyka i język angielski. Język angielski w zasadzie jest dopiero w szkołach podstawowych prowadzony taki sprawdzian zewnętrzny od 2 lat. To jest zupełna nowość i podane jest to w procentach. Jeżeli chodzi o gimnazja, to te części są w zasadzie takie same, bo to jest część humanistyczna, która jest dodatkowo podzielona jeszcze na język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie, więc są to 2 części. W części matematycznej podzielona jest matematyka, przedmioty przyrodnicze i język angielski. Tu ja pokazałam tylko poziom podstawowy, ale jest również poziom rozszerzony. Jeżeli ktoś dzieci chce pisać, to również piszą w tym poziomie rozszerzonym. I również podział jest na gimnazjum numer 1 i gimnazjum numer 2. W punkcie 8 opisana jest edukacja regionalna, historyczna, patriotyczna oraz inne niż edukacyjno-wychowawcze działania realizowane przez placówki oświatowe.
Zarówno w szkołach, jak i przedszkolach niezwykle ważne jest wprowadzanie do programu nauczania i wychowania wszelkich treści patriotycznych, regionalnych i historycznych. Na zdjęciach możecie Państwo zobaczyć, że dzieci i młodzież rzeczywiście bardzo często jako poczty sztandarowe biorą udział we wszystkich uroczystościach, zarówno tych państwowych, ale również naszych lokalnych. Tak więc nauczyciele i uczniowie szkół uczestniczą w uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych poprzez akademię, składanie wiązanek pod pomnikami, poprzez delegowanie sztandaru. Wszystkie placówki oświatowe corocznie organizują akademię z okazji Święta Niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz w Dniu Patrona Szkoły. Oprócz zadań edukacyjno-wychowawczych środowisko oświatowe prowadzi edukację prozdrowotną, której celem jest promowanie zdrowego odżywiania oraz aktywnego trybu życia. I tutaj widzimy na przykład zdjęcie z akcji Śniadanie daje moc. Również środowisko edukacyjne prowadzi akcje charytatywne, realizuje projekty edukacyjne, integruje środowisko lokalne poprzez organizację pikników szkolnych, ale również pikników przedszkolnych. Widać roześmiane buzie dzieci. Ponadto zdobywa wiele certyfikatów i tytułów, takich jak certyfikat Bezpieczna Szkoła, certyfikat uczestnictwa w programie GLOB, czy tytuł Szkoły Bezpiecznego Internetu.
Tu można jeszcze dopowiedzieć, że szkoły, gimnazja nawiązały kontakty właściwie ze szkołami wyższymi i część również współpracują zarówno z Uniwersytetem Śląskim, gdzie są prowadzone takie otwarte lekcje zarówno z biologii, jak i z fizyki. I te lekcje potem przekładane są, jak powiedziałam wcześniej, na te projekty, które są realizowane właśnie przez uczniów gimnazjów. I dopowiem jeszcze, że jest organizowane bardzo dużo wycieczek krajoznawczo-turystycznych na terenie nie tylko Polski, ale również Europy. Uczniowie jeżdżą w zasadzie od szkoły podstawowej, a szczególnie gimnazja, zwiedzają dużo, ucząc się dużo krajów jak gdyby w ramach programu Erasmus i tych naszych unijnych, korzystając właśnie z ucząc się języka równocześnie.
Dla dzieci i młodzieży organizowane są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, o których już wielokrotnie Państwu opowiadaliśmy, więc dzisiaj tak w skrócie. Projekty skierowane do wychowanków przedszkoli. Wszystkiego, co najlepsze nauczyłem się w przedszkolu, Bieruńskie Przedszkola przyjazne dzieciom i ich rodzicom oraz lecimy z pomocą, Bieruńskie Przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców. Oba projekty ukierunkowane były z jednej strony na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, rozszerzenie oferty przedszkoli oraz zapewnienie dzieciom specjalistycznego wsparcia. Z drugiej natomiast ukierunkowane były na rozwój zainteresowań i pasji dzieci. Dla uczniów szkół podstawowych projekty Dla każdego coś dobrego, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas pierwszych od 1 do 3 szkół podstawowych gminy Bieruń oraz kreatywność bieruńskich szkół podstawowych gwarancją jakości uczenia. W ramach tych projektów realizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności i pasje uczniów zdolnych. Ponadto realizowane projekty związane z wymianami międzynarodowymi, wielostronny partnerski projekt szkół Comenius, w ramach którego uczniowie szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 2 mieli możliwość wyjazdu za granicę i poznania kultury Portugalii, Estonii, Litwy i Węgier oraz program Erasmus+, którego uczestnikami są uczniowie gimnazjum nr 2 i dla których zaplanowano wyjazdy do Włoch, Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Szwecji.
Podsumowując ten materiał, który został bardzo, bardzo okrojony, ponieważ naprawdę można było bardzo dużo pisać, ja myślę, że resztę dopowiedzą dyrektorzy i Państwo dopytacie, to chciałabym powiedzieć, że jakość pracy w Bieruńskiej Placówce Oświatowej opiera się nie tylko na osiągniętych wynikach oraz wysokiej lokacie rankingu najwyższej ilości zdobytych punktów, czy też zdanych egzaminów. Najważniejsze jest dla nas dziecko i uczeń oraz proces jego dojrzewania, zarówno w sferze intelektualnej, ale przede wszystkim emocjonalnej. Tylko holistyczne spojrzenie na młodego człowieka oraz jego wszechstronny rozwój, nieograniczany do ilości zdobytych punktów na teście, może dać pełną gwarancję dobrze spełnionego zadania wychowawczo-edukacyjnego. Najważniejsze dla nauczycieli jest uczeń, jego zdolność radzenia sobie w życiu, a dopiero w następnej kolejności ilość posiadanej wiedzy. Każdy z nas wdzięczny jest swojemu mądremu nauczycielowi, który nauczył rozwiązywać trudne życiowe problemy, a dopiero później funkcje trygonometryczne. Praca z młodym pokoleniem powinna w głównej mierze opierać się na dążeniu do rozwoju jego szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej oraz odkrywaniu indywidualnych zdolności. Tylko człowiek stabilny i dobrze ukształtowany, który swoje życie opiera na wartościach moralnych, jest w stanie dobrze wykorzystać wiedzę i możliwości odkryte w latach edukacji. Wzajemna współpraca między placówkami jest szansą na stworzenie jeszcze lepszej możliwości sprostania tym wyzwaniom. W Bieruni traktujemy poszczególnych etapów jako odrębnych i nie mających z sobą nic wspólnego punktu w życiorysie ucznia. Każdy z nich ma bowiem konkretny wpływ na kształtowanie świadomego człowieka i razem z pozostałymi stanowi siatkę połączonych ze sobą naczyń. Żadnego z nich nie należy więc bagatelizować i pamiętać, że życia uczymy się już od piaskownicy w przedszkolu. Mądry nauczyciel nie lekceważy pracy swoich poprzedników i stosując gradację kształconych umiejętności, nie zapomina o dobrze przemyślanej kontynuacji rozpoczętego procesu edukacyjnego. Podsumowując, warto zauważyć, iż wysoki poziom bieruńskiej oświaty na każdym jej szczeblu jest efektem podejmowania wspólnych działań dyrektorów placówek z przedstawicielami władz miasta, burmistrzem i radnymi. Wynikiem dobrej współpracy jest szereg nagród i wyróżnień otrzymywanych przez miasto w dziedzinie oświaty i wychowania, wśród których wspomnieć należy Nagrodę Samorządowej Lider Edukacji, która miasto Bieruń została przyznana w 2015 roku już po raz trzeci wraz z certyfikatem Prymus 2015 za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych wśród wszystkich gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich. Ponadto wszystkie placówki, zarówno przedszkola, jak i szkoły, zostały wysoko ocenione podczas ewaluacji przeprowadzonej przez śląskiego kuratora oświaty w Katowicach. Dziękuję, to jest nasz materiał, a resztę może dyrektor.
Dziękuję bardzo za obszerne przedstawienie działalności placówek oświatowych w mieście i otwieram dyskusję. Proszę, pani Natalia Grossman.
Szanowni Państwo, oceniając dzisiejsze spotkanie, informacje przedstawione przez panią dyrektor, cieszy nie tylko dosyć dobry poziom wyposażenia naszych placówek oświatowych, oczywiście z pewnymi wyjątkami, o których myślę pani przewodnicząca komisji pewnie przedstawi jako wnioski do przyszłorocznego budżetu w
tak, na
imieniu
pewno, tak.
nas wszystkich. Natomiast w przedszkolach, w tych placówkach jest widoczne bardzo duże zaangażowanie, przyjazna atmosfera, ale też co widzieliśmy z materiałów, takie zaangażowanie nawet finansowe, bo szkoły pozyskują, przedszkola również dodatkowe środki finansowe na swoje działania. To jest warte podkreślenia. Również udział w licznych projektach unijnych. Tych projektów na przestrzeni ostatnich lat mieli Państwo naprawdę dużo, czego gratuluję, bo efekty są widoczne do dzisiaj chociażby w wyposażeniu sal, nie mówiąc już o rozwoju i dodatkowym kształceniu dzieci. Cieszy także fakt tak dobrej organizacji, że zostały przyjęte nie tylko trzylatki, ale tak jak się dowiedzieliśmy podczas dzisiejszej komisji objazdowej, nawet i szanse mają dzieci młodsze. Słyszeliśmy o 2,5-letnich, także no tutaj gratuluję współpracy zapewne Urzędu i Ośrodka Edukacji, że to wszystko udało się Państwu tak dobrze wypracować. Cieszę wizja tej dodatkowej subwencji, która może być udzielona na 6-latki, bo to ile nasza gmina dopłaca do oświaty, ale nie tylko nasza, bo tak jest we wszystkich gminach, jest przerażające. Mam nadzieję, że to pozwoli spojrzeć na oświatę jeszcze w dodatkowym środku, może pomyśleć potem o na przykład dodatkowych oddziałach żłobkowych. Mam nadzieję, że te dodatkowe środki pozwolą pójść nam jeszcze o krok do przodu. Jedno pytanie, które mi się nasuwa i prosiłabym panią dyrektor o rozwinięcie, to przybliżenie kwestii dofinansowania do dojazdów uczniów. W materiałach była informacja o tym, że niespełna 4 miliona, tak, Bieruń przeznacza na dowożenie dzieci. Bardzo proszę o sprecyzowanie, bo tam...
Jeżeli chodzi o budżet, zaraz dopowiem. W tym punkcie, jeżeli chodzi o w trójce, gdzie pisze wydatki, środki zadania zrealizowane ze środków budżetu gminy i tam jest punkt A, wydatki przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół. Mhm. To są wydatki przedszkoli, czy wszystkie na przedszkola, a tam dowożenie uczniów to jest bardzo mały
środek. Aha, czyli w jednym punkcie.
To jest w jednym punkcie tylko wymienione, co się w tym mieści, ale dowożenie to są bardzo małe środki. Mhm. Dlatego, że generalnie dowożenie, jeżeli chodzi o transport, ten publiczny transport, realizowany jest w Urzędzie Miasta i księgowany w Urzędzie Miasta. W naszych wydatkach to są tylko zwrot za dojazd uczniów i zwrot za bilety. Więc my zwracamy uczniom, którzy mają od, jeżeli to jest 6-latek albo od klasa 1 do 4, jeżeli ma powyżej 3 kilometrów, tym uczniom zwracamy bilet, albo jeżeli to jest uczeń, który jest od 4 klasy do końca gimnazjum, jeżeli ma powyżej 4 kilometrów. Mhm. Tym uczniom zwracamy za bilety i to są te środki finansowe za te bilety, ale to nie są tak duże środki, to jest około 90 tysięcy na rok.
A jakie zmiany będą wynikały z tych nowych przepisów, o których pani dyrektor wspomniała i czy poza dowożeniem dzieci do szkoły jeszcze w dalszym ciągu istnieją te busy, które kiedyś dowoziły dzieci? Proszę przybliżyć troszeczkę szerzej ten temat.
To znaczy ten transport, który był i tak dalej, jest zorganizowany jak do tej pory. To znaczy są autobusy i drugie to są te busiki. Busiki jeżdżą na trasie Ściernie, tutaj dowożą do szkoły numer 3, a reszta... Tak, Jajosty tutaj jeszcze dojeżdżają do jedynki. Jajosty, czyli i Ściernie, a reszta to są komunikacja tak zwana ta miejska i dzieci wykupują bilety. I to jest tyle. I w zasadzie nic się nie zmieniło, bo to, o czym ja mówiłam o tym roku od 1 września 2017, to nie dotyczy szkół. To dotyczy nowy przepis przedszkoli, że sieć przedszkolna ma być tak zorganizowana, że dziecko ma mieć nie mieć więcej jak 3 km do dojścia do przedszkola. I wówczas, jeżeli będzie powyżej 3 km, to gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu, jak również opieki w czasie przewozu. Czy to będzie dodatkowe zadanie? Na dzień dzisiejszy to są tylko 6-latki, a ma być to rozszerzone dla wszystkich dzieci przedszkolnych.
Dziękuję. Pani Barbara Panek-Bruła, proszę.
Ja chciałam się odnieść do materiału pisanego. To jest temat, który mnie już intryguje co roku w zasadzie. To są wyniki egzaminów z matematyki. Tak samo szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Ale przede wszystkim tutaj szkoły podstawowe. Czy możecie Państwo odpowiedzieć na pytanie, dlaczego są one takie niskie? Znaczy one, średnia ogólnopolska jest, nie jest wysoka w porównaniu z językiem angielskim i polskim, no natomiast szkoły naszej wychodzą jeszcze niżej, tak? Tutaj 2014-15 już jest rok za nami, ale ogólnopolska 61, szkoła podstawowa numer 1, 53. No, czy Państwo możecie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak to kiepsko wygląda?
To znaczy ja, czemu tak wygląda, to tak naprawdę nie wiem, bo naprawdę zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Uruchomiliśmy tyle programów unijnych, tyle zespołów wyrównawczych, konsultacji, że naprawdę dzieci otrzymały wszystko to, co powinny otrzymać. Ja mogę przypuszczać, z tego, co mówili nauczyciele i z tego, co ja rozmawiałam z rodzicami, to było tak. Generalnie na 88, ja mówię teraz o ubiegłym roku, uczniów klas szóstych, 1/3 to uczniowie z opiniami i orzeczeniami. Mogli być uczniowie zwolnieni ze sprawdzianu szóstoklasisty, ale rodzice nie wyrazili takiej zgody i mieliśmy ucznia, który napisał na 2%. Dziecko z orzeczeniem, te warunki, wydłużenie czasu i tak dalej, arkusz oddzielny, to nie jest to, co powinno być dla takiego ucznia, że tak powiem, dostosowane. Mając tyle osób z opiniami, orzeczeniami, nauczyciele otrzymują wskazania z poradni, jak z takimi uczniami pracować, czyli mają dostosowania, prawda? I te dostosowania nie przekładały się w żaden sposób na to, jak uczniowie pisali ten sprawdzian. Bo jedynie oni mieli wydłużony czas, oddzielną salę lekcyjną, ewentualnie arkusz, ale mówię, nie zawsze to było adekwatne do tego, co dany uczeń z orzeczeniem potrafił. Także jeżeli my cały rok, że tak powiem, dostosujemy jego wymagania, a arkusze potem dostają normalne do pisania na sprawdzianie, to też troszeczkę jest inaczej, prawda? Dalej. Sam fakt ambicji uczniów. Uczeń i rodzic właściwie utwierdza ucznia, że obojętnie jak on napisze ten sprawdzian, to i tak skończy szkołę podstawową. Ważne, żeby się stawił na sprawdzianie. Bo taka była prawda. Ważne, że był i wtedy już automatycznie kończył szkołę podstawową. Kolejny taki aspekt, który mi się wydaje, to uczniowie nie rywalizowali ze sobą, jeśli chodzi o oceny, dlatego że i tak dostawali się do tego gimnazjum, do którego chcieli, prawda? Nie ma takiego rankingu, że oni musieliby naprawdę wykazać większą chęć, motywację i tak dalej. Co myśmy zrobili, żeby było inaczej? No więc w ubiegłym roku były to kółka wyrównawcze. W tym roku postanowiliśmy z nauczycielami, że zupełnie z innej strony do tego podejdziemy. Już robimy na każdej lekcji 4-6 kartkówkę z tych podstawowych rzeczy, czyli tabliczka mnożenia, algorytmy mnożenia, dzielenia, dodawania, odejmowania. W marcu robimy wielki konkurs. Zobaczymy, jak to podziała. Dlatego, że ja widzę, sama zresztą poszłam na wspomaganie na matematykę do klasy integracyjnej, żeby sprawdzić, no co nie zadziałało, tak? Więc staramy się podziałać tak na uczniów, żeby ich jak najbardziej zmotywować. Będziemy promować uczniów tych uzdolnionych i będziemy na nich kłaść szczególny nacisk. To znaczy zachęcając ich do brania udziału w kółkach. No i promowania w tych wszystkich pozaszkolnych konkursach. Myślę, że to da spodziewany efekt. Taką mam nadzieję.
No w takim razie też trzeba motywować rodziców, nie?
Tak,
żeby oni,
tak,
żeby to
tak.
Podejście rodzicielskie było zupełnie inne do tego egzaminu. W końcu jest to pierwszy dziecięcy taki egzamin.
Tylko, że go już nie będzie. Już go nie będzie. Nie, już go nie będzie.
No to już jest koniec.
Ale tym bardziej powinno właśnie.
żeby cały czas motywować do pracy.
Do pracy, nie? Dokładnie. Ale myślę, że wspólnym wysiłkiem rodzic, nauczycieli.
Ja tak wejdę w słowo jeszcze. Ile jest osób z orzeczeniami o niepełnosprawności?
U nas 26 w tym momencie.
Czyli jak gdyby to też obniża nam obniżało to, tak? Ten poziom.
Ja może coś dopowiem, bo proszę popatrzeć, bo nie można chyba tylko tak tego interpretować. Bo patrząc na rok 2014, 2015, 2015, 2016, proszę zobaczyć, jaki ogromny postęp został zrobiony. Jeżeli w roku 2014, 2015 szkoły podstawowe do średniej wojewódzkiej brakowało 9 punktów, a w roku 2015, 2016 jest na poziomie średniej wojewódzkiej, no to znaczy jest ogromny postęp zrobiony w ciągu tego jednego roku. Proszę tak na to popatrzeć. Przy szkole podstawowej numer 1 w zasadzie podobnie było 6 punktów, a zostały tylko 3 punkty różnicy, a więc jest postęp, bo nie można patrzeć na poziomie, jak powinno, tylko patrzeć na pionowo, a więc są tu 2 lata, 2014, 2015, 2015, 2016 i widać efekty i to jest bardzo duży skok, szczególnie tu w trójce widać aż 9 punktów, więc w jedynce podobnie, więc w ciągu tego roku jednak troszeczkę tam już podziało.
Znaczy ja generalnie obawiam się, że to jest problem programu, ponieważ język polski, angielski wygląda zupełnie inaczej, na tym poziomie ogólnopolskim również, jakby umiejętności dziecka, tak? Dobrze, ale teraz jeszcze chciałam...
Mogę jeszcze coś dodać? Ja tylko chciałam powiedzieć, że teraz ta szósta klasa idzie starą podstawą, jeśli chodzi o matematykę. Klasy już 4-5 to już jest nowa podstawa i nauczycielki matematyki twierdzą, że naprawdę będzie dużo lepiej, że jest to zupełnie inaczej rozplanowane na poszczególne lata i będzie dla uczniów łatwiej.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Ja tylko jeszcze kontynuuję.
No, bardzo proszę.
Wzrost dotacji dla sześciolatka w przyszłym roku. To będzie sześciolatki, które są w przedszkolu, będą najprawdopodobniej miały taką dotację jak szkolne dzieci.
To znaczy, jak Państwo pamiętacie, była wojna o dzieci sześcioletnie. Czy mają pójść do szkoły w gminach, czy mają zostać w przedszkolu? Wiązało się to z tym, że jeżeli na dziecko w szkole podstawowej otrzymuje się 5 tysięcy dotacji, a na przedszkolne 1000, no to jest 4 tysiące. Więc nawet jak zakupiono laptop gdzieś tam w jakimś mieście dla dziecka 1000, to i tak było 3 tysiące do przodu. Więc ta sytuacja jest odwrócona i od stycznia ma na dziecko sześcioletnie, czy będzie ono w szkole podstawowej, czy ono będzie w przedszkolu, ma być podobna subwencja. Obiecane jest, że to będzie ponad 4 tysiące, no w szkole jest wtedy 5, więc to już nie ma różnicy, tak jak w tej chwili, że te 4 tysiące różnicy, tylko to będzie góra 1000. Pani minister, myślę, że się z tego nie wycofię, ponieważ to już zostało zapisane w pewnych aktach, które tam takie wstępnie czytać.
Z tego tylko się cieszyć, bo to też na budżet gminy dobrze wpłynie, tak? Zresztą już ta tendencja z 42% na 35% jako dotacja z budżetu gminy, to, no, to jest takie zadowalające i cieszy. Pani Przewodnicząca, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, no to myślę, że tam takie rzuciły mi się w aspekty, no, teren wokół, od tyłu zacznę, teren wokół przedszkola na chemików 39.
Ale skupmy się, wróćmy do tego tematu, może no
dobrze,
to później.
Dobrze, dziękuję.
Teraz te oświatowe rzeczy. Proszę, pan Henryk Maskoń.
Dziękuję. Ja chciałem jeszcze pociągnąć temat tej matematyki. Nie wiem, czy państwo zauważyli dziwną prawidłowość. Dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 mają w matematyki słabsze wyniki, ale w momencie, kiedy przychodzą do gimnazjum, ta średnia im wzrasta dużo. I odwrotnie się dzieje ze szkole podstawowej numer 3. Czy to rzeczywiście jest... No niekoniecznie, bo najczęściej dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 idą do gimnazjum numer 2 i odwrotnie, prawda? Czyli to są te same, też dochodzą jeszcze inne, ale większość jest tych samych dzieci. Także nie wiem, czy tu się nie jest też problem w nauczaniu tej matematyki. Dziękuję, bo o szkole będziemy mówili później, tak?
Nie wiem nawet, kogo poprosić o odpowiedź, czy dyrektorów, czy to jest takie tylko...
To była tylko kwestia sugestia, nic więcej.
Dziękuję bardzo.
Tu nie ma co odpowiadać.
Proszę, pan Andrzejczuk.
Dziękuję. Pani dyrektor, wyrazy uznania za prezentację. Ja bym miał w związku z tym taką prośbę. Pani tam wspominała na zakończenie, że bardzo dobrze wypadamy w kontekście punktów rankingowych. Czy mogłaby pani dyrektor to rozwinąć? Co to dokładnie znaczy? I jeszcze jedna prośba. Czy pani ma dane, jak się kształtują nasze dotacje z budżetu gminy w stosunku do dotacji na przykład gmin ościennych, nie wiem, średniej krajowej, czy są jakieś takie informacje? A to, o czym my dyskutujemy tutaj, to jest w zasadzie historia. Historia jest dla historyków. Ja mam do państwa dyrektorów pytanie. Króciutko, jeśli państwo możecie wyrazić taką swoją, choćby prywatną opinię. Jak państwo widzą przyszłość oświaty w kontekście planowanych zmian? Brak egzaminu sześciolatków, co wydaje mi się, sześcioklasistów, co wydaje mi się, co pani dyrektor mówiła, to chyba miało sens. No bo jeśli ja zdaję egzamin, a z tego nic nie wynika, to po co mam się wysilać? Ale ma być egzamin końcowy po ósmej klasie, prawda? Według państwa opinii, czy wracamy do tego, co było lat 15, a w efekcie to będzie później lat 17? Co państwo o tym sądzicie krótko? Dziękuję.
To może ja pierwszy.
No bardzo proszę,
jeżeli chodzi o te punkty rankingowe, jakie są oceniane w tym ogólnopolskim, to ja państwu przedstawię na październikowej komisji, kiedy będzie mowa o tym sprawozdaniu, dlatego że tych punktów jest bardzo dużo. Jesteśmy oceniani w zasadzie co roku, ponieważ startowaliśmy już czwarty rok, w tym roku był piąty, więc w każdym roku są inne punkty, inne zasady brane do oceny. Więc jeżeli chodzi o ubiegły rok, kiedy otrzymaliśmy najwięcej nagród, przyniosę, przedstawię, tam jest zarówno sieć, to są wyniki, to są z organizacjami pozarządowymi działania. To była chyba 5 stron, wypełnialiśmy różnego rodzaju opisów, działań. To są inwestycje, jakie są prowadzone. To są miejsca dla przedszkolaków, dla tych trzylatków wtedy był oceniany, jak to wyglądamy. Więc bardzo dużo ja przyniosę, jeżeli państwo jesteście zainteresowani. W tym roku też będą niedługo wyniki, więc będę miała już wtedy mogła powiedzieć, bo na razie nie mogę niczego zdradzać, bo nie wolno nam. Więc przyniosę wtedy i jedne i z drugiego roku wyniki i przedstawię państwu dokładnie. Jeżeli chodzi o tą dotację, jak wygląda w innych, wszystkie gminy dopłacają. I gminy generalnie są podzielone przy obliczaniu subwencji na takie trzy działy. Raz to są powiaty, czyli szkoły powiatowe, które mają pieniędzy nad tyle i mogą sobie kupić różne rzeczy i nawet jeszcze drogi robić subwencji, ponieważ tak jest liczona subwencja, takie są tam wskaźniki. Jeżeli chodzi o gminy miejskie, tak jak my, wszystkie dopłacają i to jest masa gmin, które dopłacają wiele więcej jeszcze od nas, a są też pewnie, nie znam wszystkich, które dopłacają mniej. Jeżeli chodzi o gminy wiejskie, jak na przykład Bojszowy, też zupełnie inaczej liczona subwencja, bo tam jeszcze jest dodatek wiejski, tam dodatkowo otrzymują środki finansowe na mniejsze klasy, więc jeżeli mają takie mniejsze, to są jeszcze przeliczniki wyższe, więc tych pieniędzy też mają dużo więcej. Najmniejszy przelicznik jest przy takich miastach jak właśnie nasze, gdzie nie ma, bo powiedzmy Tychy, to jest też miasto, ale to jest również na prawach powiatu. I oni już na tym zyskują, ponieważ w tym momencie dostają tą dotację już taką powiatową, a więc to o wiele wyższą i mogą środki wykorzystać, obojętnie czy na szkołę podstawową, czy na przedszkola. Ale, a tak, to jest globalnie przychodzi. Jest to zupełnie inaczej przeliczone. Wszystkie miasta naszego, mniej więcej naszej wielkości muszą dopłacać to najwięcej. I ciągle jest właśnie wojna o to, dlaczego tak jest subwencja naliczana, dlaczego tak niesprawiedliwe te procenty. Co roku coś dokładają, albo na niepełnosprawności, albo tam jakieś dowozy, ale to i tak nic nie daje, bo to jest jeden fundusz, tylko różnie przekładany. I to ja mam tyle, może dyrektorzy teraz te sprawy.
Proszę bardzo, pani dyrektor, pani Adamowska, tak? Proszę.
Tak, ja się mogę. Ja chciałabym powiedzieć, że odnoszę wrażenie, że zbyt za bardzo koncentrujemy się na samych liczbach. Już od dłuższego czasu wszyscy odchodzą od takich rankingów, odchodzą od liczb. Stąd bardzo wiarygodne jakby dane dotyczące gimnazjów i liceów ogólnokształcących, ponieważ tam jest edukacyjna wartość dodana, gdzie można bardzo jasno określić, z jakim potencjałem uczniowie przyszli, z jakim potencjałem uczniowie wychodzą i jaki przyrost wiedzy jest, on jest bardzo jasno określony. I może się okazać, że szkoła jeżeli będziemy patrzeć tylko i wyłącznie na wyniki średniej, się okaże, że szkoła jest z bardzo słabymi wynikami. Natomiast kiedy zobaczymy na EWD, to się okaże, że jest to szkoła bardzo efektywna. W związku z czym to był też jeden z powodów, dla których zrezygnowano ze sprawdzianu po szóstej klasie, dlatego że na całym świecie w tej chwili liczy się i będzie się liczyć w najbliższym czasie praca nad każdym pojedynczym dzieckiem. Praca, która ma na celu wyrównywanie szans. Nie jest istotne już, że tak powiem, wyścig szczurów i nie jest istotne, żeby te dzieci osiągały jak najlepsze wyniki, bo gubimy całą grupę dzieci, tych, które naprawdę potrzebują pomocy. W związku z tym cała edukacja postawiona jest obecnie na indywidualizację i na wspomaganie dziecka, zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego odchodzi się coraz częściej nawet od edukacji dzieci w szkołach specjalnych, tylko badania pokazały, że te dzieci zdecydowanie lepiej funkcjonują w klasach ogólnodostępnych, w szkołach ogólnodostępnych. W związku z czym to, co teraz jest celem edukacji dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej, to jest wyrównywanie szans i wspomaganie dzieci, a przede wszystkim ich rozwój społeczny. Okazuje się, i to też badania pokazują, że uczniowie nawet po dobrych liceach, które są bardzo wysoko w rankingach, mają ogromny zasób wiedzy, tymczasem kompletnie nie mają kompetencji społecznych. Nie umieją się komunikować, nie umieją współpracować w grupie, nie umieją współdziałać, a tego pracodawcy obecnie oczekują. W związku z czym jakby kierunek w tej chwili kształcenia, wychowania idzie zupełnie jest inny i stąd bardziej skupiłabym się tutaj na jakby organizacji pomocy dla tych dzieci, które mają dysfunkcję, dla dzieci niepełnosprawnych, a musimy wiedzieć, że w Bieruniu od lat dobrą tradycją była opieka nad tymi dziećmi i oddziały integracyjne są już od wielu, wielu lat. Te dzieci wszystkie przyjmujemy takie, jakie są, nie patrząc na ich możliwości, nie patrząc na to, jaka średnia wyjdzie na koniec.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze pani dyrektor?
Jeszcze
proszę.
Tylko dopowiem to, co pani dyrektor powiedziała, że to, jeżeli o tą edukacyjną wartość dodaną, państwo macie również w sprawozdaniu corocznie wypisaną z realizacji zadań oświatowych, więc można sobie sprawdzić w ubiegłym roku, jak to wyglądało. W tym roku do końca października również w tych materiałach ta wartość będzie podana.
Pan dyrektor Bizacki, proszę bardzo.
Ja tutaj chciałem nawiązać do tego, co powiedziała koleżanka ze szkoły podstawowej numer 3. Ja nawet sobie tutaj przyniosłem takie dane odnośnie potencjału uczniów, którzy przychodzą no akurat do naszego gimnazjum, bo mówię o swojej szkole. Jakby ktoś był zainteresowany, mam tutaj kilka egzemplarzy. Wprawdzie to jest rocznik, który zdawał egzamin w 2015 roku, bo nowych danych jeszcze nie ma. Mówię cały czas o tym programie Edukacyjna Wartość Dodana, który od lat się zajmuje i który jest bardzo interesującym programem, bo właśnie mówi nam o efektywności nauczania od sprawdzianu aż po egzamin gimnazjalny. Ja muszę powiedzieć, że wbrew, no z tymi średnimi to bywało i bywa różnie. Akurat no najmocniejszą stroną ostatnich lat to była właśnie matematyka i przedmioty matematyczno-przyrodnicze. W tym roku nam się to załamało i to już jest sprawa odrębnej analizy i pewne kroki też żeśmy już tutaj konkretnie podjęli. I na co tutaj zwracam uwagę? No, akurat w swojej szkole, broń Boże, nie próbuję tutaj ocenić pracę szkoły podstawowej, bo kwestia potencjału to nie tylko wyniki i sam wkład nauczycieli. To naprawdę jest szereg różnych czynników, czynników środowiskowych, czynników społecznych, rodzinnych. Też tutaj zostało już o tym trochę powiedziane. I co się okazuje? Na przykład do naszej szkoły przychodzi około 40% dokładnie, jeżeli chodzi o rocznik, który zdawał w ubiegłym roku egzamin, to ci uczniowie przyszli do nas w takiej skali. 36% uczniowie z potencjałem niskim. Czyli to jest co trzeci uczeń z potencjałem niskim. 46 ponad to jest potencjał średni, a tutaj uwaga, potencjał wysoki, czyli to są ci uczniowie, co robią tak zwaną średnią, 17,80%. 1. I tutaj wyciągnąć, akurat ja tu mam tak fajnie to na kolorowo wydrukowane, od żółtego niski, niebieski, to jest średni, czerwony, wysoki. Przeciągnąć tego ucznia jest naprawdę, na wyższy poziom jest bardzo ciężko, a co tu dużo mówić. Mamy uczniów, którzy mają wspaniałe wyniki, mamy laureatów konkursów wojewódzkich, czyli to są te największe osiągnięcia, jakie uczeń może zdobyć, ale wystarczy jeden wynik, tak jak tu koleżanka powiedziała, kilkuprocentowy i te liczby siadają natychmiast. Ja tu jeszcze jeden rocznik mam, 2014, który zdawał egzamin, to te dane były jeszcze gorsze, ponieważ prawie 50% uczniów to był potencjał niski. Czyli co drugi uczeń, który przychodził do gimnazjum, to jest potencjał niski. I ja również tutaj do wypowiedzi pani dyrektor ze szkoły podstawowej numer 1 chciałem nawiązać. Bardzo dużym problemem i myśmy już to od czerwca, no, że tak powiem, podjęliśmy działania zmierzające do poprawy sytuacji, jest właśnie stosunek do obowiązków, podejście do obowiązków ze strony no, zarówno uczniów, ale trzeba też powiedzieć niektórych rodziców, bo nie można uogólniać. Myśmy podjęli takie działania w celu, jak żeśmy zauważyli, poprawy przede wszystkim nieobecności tak zwanych nieusprawiedliwionych, ilości spóźnień, zmieniliśmy statut, podjęliśmy tutaj bardzo rygorystyczne w tym kierunku działania, bo niestety ma to potem przełożenie również na wyniki klasyfikacji. Oczywiście niezależnie od tego, każda szkoła na pewno, tak jak my właśnie w październiku, kiedy już jest EWD, analizujemy wyniki egzaminów gimnazjalnych i to pod bardzo szczegółowym kątem. Również analizuje się wyniki testów próbnych, bo takie diagnostyczne też przeprowadzamy w klasach pierwszych, już chociażby we wrześniu, później jeszcze raz w pierwszych, w drugich, w maju i w klasach trzecich oczywiście egzamin próbny i egzamin gimnazjalny. Także widzimy problemy, staramy się wprowadzać programy, no nazwijmy je prawda, naprawcze. A tak odnośnie sprawdzianu, no ja jedynie żałuję, że no nie będzie już tego materiału właśnie porównawczego, czyli w zasadzie nie będzie EWD od momentu, kiedy przestał już istnieć egzamin, sprawdzian po szkole podstawowej, bo to jednak dla nas był bardzo cenny materiał do analizy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Dendryjczuk jeszcze się zgłaszał.
Jeśli pani pozwoli, pani dyrektor, bardzo ciekawe informacje pani przekazała. Jak najbardziej wyrównywanie szans w całym rozwoju, nie tylko bezpośrednio zdobywanie wiedzy, życie w społeczeństwie, praca w grupie itd., itd. Zastanawiam się jedno, czy tak jak pan dyrektor powiedział, 30%, może 50% niskiego potencjału, a tylko 17%, może 20% wysokiego. Czy będzie jeszcze czas, możliwość, żeby ci z wysokim potencjałem nie stanęli w rozwoju, żeby oni też wnosili wartość dodaną. Jak państwo to widzicie? Na ile sytuacja przyszłościowa pozwoli nam też skupić się na tych zdolnych, wybitnie zdolnych uczniach?
Pani dyrektor, proszę.
Dzień dobry państwu. Ja chciałam odnieść się tutaj do pytania, które pan przedstawił. Nasze wyniki są wysokie. Ja nie mam tutaj wyników z edukacyjnej wartości dodanej, ale od wielu lat jesteśmy szkołą sukcesu, bo w tej edukacyjnej wartości dodanej jest podział na 4/4 i każda ćwiarta ma swoją nazwę. Jest też jedna z ćwiartek się nazywa szkoła, która wymaga wsparcia, inna szkoła sukcesu. My mieścimy się zawsze tam, gdzie wskazuje nasz dobry kierunek. Ale jeśli chodzi właśnie o to pochylenie się nad każdym dzieckiem i wyrównywaniem szans. Z takim założeniem powstawały gimnazja, że miały być to szkoły, w których wyrównywano szanse. Kiedy zaczęliśmy pierwsze klasy, to zaczynaliśmy każdy rocznik i u pana dyrektora, z tego co wiem również, że dobierano tak klasy uczniów do klas, że każda zaczynała z taką samą średnią. Czyli dziecko słabe miało do kogo piąć się po drabince i nie, te ambicje jego były zawsze tam prowadzone właściwie i miał motywację do pracy. Wtedy też mieliśmy wysokie wyniki. Teraz od kilku lat nadeszła moda oczekiwania rodziców, że powinny być klasy profilowane, żeby dzieci o wybitnych zdolnościach matematycznych były zgromadzone w jednej klasie, może jakichś innych, jeszcze humanistycznych, w innych klasie. Długo się przed tym opieraliśmy, bo ja osobiście uważałam, że nie ma takiej potrzeby, ale rodzice oczekiwali tego od nas, żeby te profile powstawały. I rzeczywiście przez ostatnie 3 lata powstawały, Państwo wiecie, takie klasy matematyczno-badawcza z poszerzonym angielskim, ale głównie ta matematyka tutaj była tak bardzo brana pod uwagę przez rodziców, żeby z tych uczniów uzdolnionych matematycznie, a są to uczniowie, którzy są dobrzy zazwyczaj we wszystkich przedmiotach, jeśli mają logiczne myślenia, żeby skupić ich w jednej klasie. Co się okazało? Okazało się, że uczniowie, którzy zostali wyodrębnieni z najwyższymi średnimi właśnie z matematyki w jednej klasie, spowodowali, że w tych pozostałych klasach byli uczniowie dużo słabsi. Klasa integracyjna rządziła się swoim prawem i 2 klasy, które pozostawały, no to były klasy, w której byli uczniowie przeciętni. I przez te 3 lata zauważaliśmy, że w tych klasach wiadomo, że byli też uczniowie dostatecznie dobrzy, wypracowaną oceną dostateczną, taką solidną, ale dużo było uczniów, którzy mieli oceny dopuszczające, którzy mieli ogromny kłopot z nauką, nawet jak się bardzo starali. Nawet ci dobrzy, jak już doszli do klasy 3, no to dochodzili do wniosku, że właściwie nie muszą wielkiego wysiłku wkładać się, przygotować, bo i tak są najlepsi w tej klasie. Nie było żadnej motywacji do nauki i te wyniki w tych klasach były coraz słabsze, no bo naprawdę nauczyciele musieli wymyślać różne sposoby, żeby jednak się to odwróciło. No i w tym roku podjęliśmy decyzję, przedstawiliśmy rodzicom te nasze obserwacje z ostatnich lat i wróciliśmy do samego systemu. Przekonaliśmy ich tym, że wtedy dzieliliśmy inaczej, że nie było klas profilowanych, ale też wspieraliśmy uczniów zdolnionych. Też mieliśmy laureatów konkursów, też mieliśmy wysokie wyniki, ale inaczej te klasy wyglądały, inne było wspomaganie tych uczniów i oddziaływanie na siebie i wróciliśmy właśnie do takiej typowej klasy. Rodzice zaufali nam, powiedzieliśmy, no jeśli Państwo zadecydujecie, że z tej racji, że nie ma klasy profilowanej, wyślecie swoje dziecko do Tychów, trudno. No nie mamy na to wpływu, nie możemy Państwu zabronić tego, ale uważamy, że wrócimy do starych zwyczajów. I powstały 4 typowe klasy, no nie mówię też o klasie integracyjnej, tylko te 3, w których tak dobraliśmy uczniów, że średnią na wejściu w klasie mają wszyscy taką samą. Oni się i tak różnicują, bo w gimnazjum następuje rozwój tego ucznia emocjonalny i tutaj dojrzałości takiej i społecznej. I czasami uczeń bardzo dobry okazuje się uczniem dostatecznym, a uczeń, który był dostateczny, okazuje się tym najlepszym w klasie. I tylko w takiej klasie mają szansę. Myślę, że w tym też tutaj należy upatrywać właśnie brak motywacji do pracy, a my nauczyciele we wszystkich szkołach zajęcia dla uczniów i tych słabych prowadzimy i tych uzdolnionych. Kółka istniały i istnieją, niezależnie od tego, czy nauczyciele mają za to wynagrodzenie, bo kiedyś jak zaczynaliśmy, kółka były finansowane, godzina była płatna dla nauczyciela. Po jakimś czasie, nie tylko u nas, tylko wszędzie w całym kraju, były to zajęcia, które były prowadzone społecznie i tyle, ile było kółek 15 lat temu, akurat mówię o swojej szkole, prawie tyle samo jest obecnie. I ten uczeń, który ma ochotę rozwijać i czas poza zajęciami, na które rodzic zapisuje jeszcze poza szkołą, to on na to kółko dochodzi i nauczyciel mu poświęca czas i ma możliwość rozwoju swoich zdolności. A ten słaby też znajdzie swoje zajęcia, na których ma wsparcie nie tylko na lekcji, ale również po lekcjach. Więc jeśli chodzi o mój pogląd co do gimnazjum, bo takie było Pana pierwsze pytanie, to uważam, że były trudne czasy. Przez te 17 lat gimnazja zrobiły ogromny postęp w wiedzy praktycznej, w wiedzy matematycznej, logicznej i czytania ze zrozumieniem, bo w tych akurat umiejętnościach plasowaliśmy się w badaniach PISA jako uczniowie 15-letni gdzieś na szarym końcu, a teraz jesteśmy praktycznie w czołówce. I no, szkoda, że nam dalej nie powierzono tych dzieci, bo tylko należało się skupić może bardziej na wychowaniu czy profilaktyce, a to nazwa szkoły tego nie rozwiąże. No i mamy tylko nadzieję, że Państwo, wiedząc o naszym zaangażowaniu i pracy, podejmiecie w przyszłości dobre decyzje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A jak to się kształtuje w gimnazjum numer 2, panie dyrektorze? Czy tam są też uczniowie dobierani tak jak w gimnazjum numer 1?
To znaczy tak, my akurat w tym roku szkolnym ze względu na oczekiwania rodziców, bo ja się wsłuchuję w to, co rodzice mówią, proszą, i myśmy zrobili po raz pierwszy formę jeszcze jako rodziców oczywiście klas szóstych, taką diagnozę po prostu w formie ankiet, jakie ewentualnie chcieliby klasy, i zaproponowaliśmy takie trzy klasy, no bo też trudno, żeby tworzyć wszystkie, jakie mogą istnieć, bo potencjał każda szkoła ma różny, również ze względu na bazę, na warunki i tak dalej, i również nauczyciela. I okazało się, że strzałem w dziesiątkę była propozycja utworzenia klasy przyrodniczej. Najwięcej rodziców wykazało właśnie zainteresowanie tą klasą i muszę powiedzieć, że no mamy pełną obsadę, ta klasa jest uruchomiona. No na razie trudno jeszcze powiedzieć za dużo o jej funkcjonowaniu, bo dopiero minęło kilkanaście dni pracy takich roboczych. Natomiast tu pani dyrektor Czerwska wspominała, że klasa ma bardzo ciekawy program i to chyba też, że tak powiem, zadziałało na rodziców, ponieważ program obejmuje współpracę z uczelniami wyższymi. To nie jest tak, że nagle to się pojawiło w tym roku. To szkoła już robi kilka lat i mamy współpracę z Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem Śląskim, z wydziałami biologii i chemii. Oprócz tego oferta to są bardzo ciekawe wyjazdy, warsztaty na terenie gminy, na terenie powiatu, jak i również województwa. I stąd no, chyba rodzicom ta propozycja się spodobała, bo nawet mamy tam dzieci spoza naszego rejonu. Ale to jest jedna klasa, natomiast mamy w tym roku cztery pierwsze klasy, pozostałe trzy były tworzone, bo to jest specjalna komisja, która oczywiście tworzy klasy, były tworzone na zasadzie, tak jak tu koleżanka mówiła, czy nie ma czegoś takiego jak tworzenie klasy z najlepszymi czy z najniższymi wynikami. Aczkolwiek muszę też powiedzieć, że w tej klasie przyrodniczej to nie jest tak powiedziane, że kryterium jest takie, że uczeń musi mieć same piątki i szóstki, ponieważ on może być słabym humanistą, ale może mieć zainteresowania, prawda, stricte przyrodnicze, czy właśnie ekologiczne, bo jest tam dużo treści takich właśnie ekologicznych i wcale tam nie są uczniowie, że tak powiem, wyselekcjonowani samymi piątkami i szóstkami. Mamy oczywiście odpowiedni regulamin w statucie do tworzenia tych klas. Ja jeszcze na zakończenie, jeżeli mogę, tak mi się przypomniała jedna rzecz właśnie odnośnie jeszcze tego programu EWD, o który tutaj został wspomniany też przeze mnie, że byłem bardzo zdziwiony rok temu, dokonując właśnie analizy tą metodą. I to tak a propos średnich. Kiedy miałem naprawdę klasę wyjątkowo, fascynującą klasę, która, jeżeli chodzi o średnią, to biła, jak to się mówi, na łeb inne klasy. I to zdecydowanie to było po 20 nawet procent różnicy między klasami. I miałem klasę, którą wszyscy, że tak powiem, narzekali, że tam się nie uczą, że są słabi uczniowie, rzeczywiście z wynikami, ze średnimi, również jeżeli chodzi o klasyfikację normalnie ocenową w szkole, było kiepsko. A jeżeli popatrzyłem na wskaźnik efektywności nauczania, byłem po prostu zdumiony. Ta klasa miała większy przyrost wiedzy niż klasa ze wspaniałymi uczniami, którzy jakby no, nie rozwijali się. Ten potencjał nie do końca został, prawda, wykorzystany. I dlatego ja mówię, ja bardzo to narzędzie cenię i ono tak faktycznie mówi o pracy tej codziennej nauczyciela, bo pracować z młodzieżą uzdolnioną to jest stosunkowo łatwo, natomiast sztuką jest właśnie wyrównywać te braki i pracować z tą młodzieżą, która osiąga mniejsze, słabsze wyniki. Natomiast ja myślę, że w jednej i w drugiej szkole ja się cieszę z postawy wychowawczej, bo tu akurat z sukcesów wychowawczych, bo to akurat mało zostało w tym temacie powiedziane, ale wiem, że pani dyrektor Czajewska nieraz przy różnych okazjach podkreśla, jak nasze dzieci są odbierane na różnych wyjazdach, nie tylko w kraju, ale między innymi za granicą. Naprawdę wszędzie są chwalone, niekiedy są ludzie zdziwieni taką postawą naszych uczniów. I ja muszę powiedzieć, że były czasy w gimnazjum, u mnie jeszcze parę lat temu, że bywała częściej policja, teraz praktycznie nie bywa, odpukać lepiej w niemalowane, że były bardzo poważne problemy wychowawcze. Natomiast ta samodzież jest naprawdę bardzo fajna. Ja patrzę na remonty, które mamy w szkole, bo są pewne rzeczy nowe. Młodzież potrafi uszanować, to mnie bardzo cieszy, potrafią zachować się na poziomie, można na nich liczyć i z tego się szczególnie cieszymy, że nasza młodzież bieluńska naprawdę potrafi się właściwie zachować i to jest zauważalne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Uprzedził pan moje pytanie. Właśnie chciałam zapytać, czy są problemy wychowawcze z młodzieżą akurat w tym wieku, ale cieszymy się z tego, że nie ma, że ich nie ma, bo pamiętam czasy, kiedy faktycznie było gorzej. Pan Świerkosz jeszcze zgłaszał, bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, myślę, że tutaj pytanie związane z wynikami egzaminów końcowych wywołało spore poruszenie wśród państwa dyrektorów. Nieuzasadnione, myślę, bo chyba najważniejsze dla nas wszystkich jest dobro naszych uczniów. Troszeczkę mówiąc, gotowało się we mnie, jak słyszałem, że co niektórzy tutaj patrzyli tylko i wyłącznie przez pryzmat procentów, wyników szkoły. To nie dziecko jest dla szkoły, tylko szkoła dla dziecka, myślę przede wszystkim. Wiem, że ta szeroka analiza, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, jakość naszych szkół, będzie przedstawiona przez panią dyrektor Czajowską, tak jak miało to w zeszłym roku podczas sprawozdania miejsce. I naprawdę róbmy wszystko wspólnie, razem, tak, żeby nasze dzieci wyrastały na rozsądnych, mających silne podstawy wiedzy podstawowej, mogącej się rozwijać w przyszłości niedalekiej, bo przecież to nie jest koniec nauki, tylko myślę, że początek. My mamy zrobić podwaliny pod tą naukę. I kropka z mojej strony. Ale mam do pana dyrektora Bizackiego jeszcze pytanie a propos tej klasy przyrodniczej, ponieważ ta klasa chyba miała kiedyś już miejsce w gimnazjum. Za moich czasów pamiętam, pani Duda ją prowadziła i ona później zniknęła. Była też klasa sportowa przez pana Lorenza prowadzona. Z jakiego powodu ta klasa przyrodnicza zniknęła i nagle teraz tak się reaktywowała?
To znaczy pani Duda, oczywiście ona już nie pracuje, bo jest w tej chwili na emeryturze, z panią Furtak wspólnie prowadziły, tak, i ta klasa cieszyła się dużym powodzeniem, aczkolwiek w momencie, kiedy ona zniknęła, po prostu ona się nazywała wtedy klasa ekologiczna, bo to nie była przyrodnicza i ona miała ewidentnie program skierowany w stronę ekologii, natomiast ta idzie bardziej w stronę nauki właśnie przyrodniczej. Nie było w pewnym momencie, że tak powiem, dużego zainteresowania i pchać na siłę uczniów, którzy nie chcą do takiej klasy, to nie ma sensu. Teraz ja byłem zdumiony po prostu zainteresowaniem, bo miałem prawie 30 podań, nawet musieliśmy skorzystać z regulaminu właśnie zawartego w statucie i robiliśmy selekcję. No, takiej sytuacji dawno nie miałem. Po prostu no, takie potrzeby, tacy uczniowie, tacy może rodzice, bo to w dużej mierze jednak rodzic decyduje, prawda, o tym, żeby dziecko do takiej klasy się zapisało. Teraz mam nowych nauczycieli, którzy mają inne nieco założenia programowe, ale wtedy to była klasa stricte po ekologii. No ja ją wspaniale wspominam, bo to była rzeczywiście, to były zawsze najlepsze klasy. Dziękuję.
Ja myślę, że państwo macie naprawdę dobre warunki do pracy, bo placówki oświatowe są wszystkie piękne, ładne. Jest to wynik dobrej współpracy z władzami miasta. Ale ja jeszcze wrócę do pani dyrektor, wrócę jeszcze do sprawozdania pisemnego. Przedszkola i szkoły pozyskują środki pozabudżetowe i jest taka różnica właśnie między szkołą podstawową numer 1. Czy to zależy od rodziców, od czego to zależy, czy od dyrekcji szkoły? Szkoła podstawowa numer 1, środki Rady Rodziców 46 600. Szkoła podstawowa numer 3, 7 tysięcy. Proporcjonalna liczba uczniów, czy to są różne składki, bo to rozumiem, że to komitet rodzicielski, tu wchodzą te kwoty, skąd się bierze taka różnica?
To znaczy ja powiem tylko tyle, że u nas naprawdę bardzo prężnie działa Rada Rodziców. Wymyśla przeróżne akcje, wspomaga, także ja pod tym względem jestem bardzo zadowolona. Aczkolwiek składka na komitet nie wzrosła.
Czyli składka na komitet jest w każdej szkole jednakowa, a to te 46 tysięcy to jest ta kwota taka wypracowana przez rodziców.
Jest to zabawa dla rodziców na przykład. To są przeróżne akcje, które Rada Rodziców wymyśla.
Także... To gratuluję takiej rady w takim razie rodziców.
Dziękuję.
Pani dyrektor gimnazjum nr 2, dochód z wynajmu pomieszczeń 7727. W które pomieszczenia wynajmujecie, bo nie jestem zorientowana akurat. Bardzo proszę.
Jak istniał budżet, to nie budżet, tylko sklepik uczniowski, to tam, gdzie bufet właśnie było wynajmowane pomieszczenie oraz wynajmowaliśmy świetlicę, to była szkoła prawa jazdy. I też pomieszczenie, właściwie to jest wrzucone w dochód z wynajmu pomieszczenia, ale dach do przekazu satelitarnego.
Dziękuję bardzo. I o to samo zapytam przedszkole numer 1, dyrekcję i przedszkole numer 2. Przedszkole to też wynika, no podejrzewam, że też będzie taka sama odpowiedź. Środki Rady Rodziców, przedszkole numer 1 24 tysiące, przedszkole numer 2 40.
To znaczy u nas cały czas składka jest jednakowa, z tego by wynikało, że bardziej zaangażowani może są rodzice. Rozliczają się sami. Ja bym tu nie powiedziała, że Rada Rodziców prężnie nie działa, bo tutaj będę stała za nimi cały czas, bo naprawdę robią co mogą, no ale też może i środowisko. Rodzic wie, że składka na Radę Rodziców nie jest obowiązkowa, jest to jako darowizna, także tutaj no, rodzic decyduje, my nie możemy zmusić. Ale też no, mając mniejsze składki na Radę Rodziców, radzimy sobie w innych kwestiach typu sponsoringi i myślę, że tutaj nic pod tym względem nam nie
brakuje. Widzę, że tu się wyrównuje później, także w sumie to te pieniądze tak. Jest
dlatego
tak samo. Tylko, że akurat ta pozycja, inne rozwiązania macie, widzę, że to duże nawet.
No, może dlatego potem szukamy innych działań.
Tak. I remonty we własnym zakresie, tak, tu tak, widzę jeszcze takie pomocy dydaktyczne i usługi transportowe, to są tak, takie większe kwoty. Tak.
Więc wtedy wyłapujemy indywidualnie rodziców, bo to w większości sponsoring jest przez rodziców, a Rada Rodziców jako ogólnie no, po prostu nam tyle, na ile nas stać, na ile rodzice mogą, tak wpłacają.
Dziękuję bardzo. Czy pani dyrektor coś chce dodać w przedszkole numer 2?
No ja tylko dodam, że nasi rodzice też bardzo chętnie wpłacają na Radę Rodziców. My informujemy ich, na co te środki są przekazywane. Bardzo chętnie się włączają w różne akcje, które organizujemy na terenie przedszkola. Wiadomo, składka jest dobrowolna, ale jakoś nigdy nie było sprzeciwu. Wiedzą, że robią to dla swoich dzieci i włączają się do różnych akcji. Są bardzo aktywni i myślę, że to też dlatego.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Dziękuję. Pozwolę sobie poddać stanowisko. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej zapoznała się ze stanem placówek przedszkoli i szkół w mieście. Remonty osobno będziemy, to później będziemy osobny temat. Kto z Państwem jest za przyjęciem takiego stanowiska? Kto przeciw, kto się wstrzymał? Jednogłośnie za. Teraz może przejdziemy do omawiania, bo ponieważ była komisja wyjazdowa, dzisiaj zobaczyliśmy stan placówek przedszkolnych, szkoły. Może skupimy się nad tym tematem bardziej jutro, chyba żeby Państwo ze szkół gimnazjalnych i podstawowych mieli w tej chwili jakieś ważne tematy do obgadania, jeszcze to bardzo proszę. Natomiast remonty będziemy jutro na komisji wyjazdowej. Komisja Gospodarki omawiać szerzej i szczegółowo. Natomiast dzisiaj podsumujemy to, co widzieliśmy na komisji wyjazdowej właśnie w poszczególnych przedszkolach. I tu rozpoczynamy dyskusję. Kto z Państwa chcę powiedzieć coś na temat placówek po kolei, bo ja sobie już pozwoliłam tak w międzyczasie przygotować do każdego przedszkola jakiś wniosek, ale no chciałabym, żeby jeszcze może od Was wyszło, czy nie. Czy powiedzieliśmy to może już na komisji wyjazdowej, teraz podsumujemy tylko, tak? Okej, dobrze. Czyli przedszkole numer 2, filia w Czarnuchowicach. Tam no my rozmawialiśmy, że tam te remonty nie wchodzą może w tym roku w grę, dlatego że są to niewielkie rzeczy do zrobienia. A zastanowilibyśmy, i to mam wniosek taki, że przy rekrutacji do przedszkola na kolejny rok rozważyć możliwość przekształcenia filii właśnie na żłobki. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało w miesiącu może maju, czerwcu, ile będzie tych dzieci, bo faktycznie na 30 dzieci utrzymywanie całego przedszkola i pracowników no, wydaje się mało ekonomiczne. Także kto z Państwa by coś dodał do tego? Bardzo proszę, Piotr Świerkosz.
Pani Przewodnicząca, utrzymywanie żłobka też będzie kosztowało. Myślę, że trzeba doprecyzować, czy to będzie żłobek miejski, czy to będzie żłobek oddany pod dzierżawę, czy my komuś go oddamy w zarządzanie, jak by to miało wyglądać.
Opieka żłobkowa, czyli wiek do 2,5 roku, nie jest obowiązkiem gminy, urzędu. Także na pewno będzie oddany komuś, jeśli by się znalazła osoba, która by bardzo chętnie zainwestowała w to, to na pewno byśmy w tym kierunku poszli, pod warunkiem, że nie będzie naboru do przedszkola, bo jeśli byłaby sytuacja taka, że będzie tyle dzieci, no to wtedy no, temat się zamyka sam. Jest to taki miękki wniosek, że to może być, a nie musi. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego wniosku? Siedem?
Za.
Arysz. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna wstrzymująca. Dwa wstrzymujące. Przewodniczący. I dalej idąc w przedszkole numer 2, czyli główny budynek. Zidentyfikować, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej wnosi do burmistrza o zidentyfikowanie zakresu rzeczowego i finansowego remontu przedszkola numer 2. Czyli mam na myśli, że pani dyrektor przedstawi ten zakres remontów i wtedy wspólnie burmistrz wtedy podejmie decyzję, jak dalej, co dalej. Czy coś jeszcze?
Warszawski, tak?
Przy Warszawskiej. Tam jest kuchnia.
Kuchnia i wydawalnia. Tak. I te wydawalnie, te pomieszczenia do wydawania.
No ale to by trzeba było to ogarnąć w całości, tak? Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę. Za. Okej. Okay. Jednogłośnie. Dalej idąc w przedszkole Ściernie, czyli filia przedszkola numer 1, również wniosek Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej wnosi o ocenę potrzebnych, koniecznych remontów w zakresie rzeczowym i finansowym przedszkola numer 1, filia Ściernie. I podobna sytuacja.
Tylko tak, żebyśmy byli dobrze zrozumieni. Tak, okay. Że to nie chodzi o jakieś kompleksowe remonty wielkie, bo tutaj są skonkretyzowane potrzeby. To jest termomodernizacja, czy tam jest ten mur oporowy, ta stolarka drzwiowa, drzwi zewnętrznie, tak?
Ale mówimy o samym przedszkolu, bo ten mur to już jest w Komisji Gospodarki. Tak, panie burmistrzu, może pan burmistrz dopowie to.
Proszę Państwa, no ja z uwagą wsłuchuję się w Państwa głosy, w Państwa wnioski. Jesteśmy po tym objeździe i myślę, że tutaj przede wszystkim Wydział Inwestycji i Remontów musi na te obiekty się udać, porozmawiać z dyrektorami, którzy na bieżąco znają problemy, no i postarać się tutaj wskazać, jak, od czego by trzeba zacząć przy tych remontach, ewentualnie zlecić wycenę poszczególnych etapów firmie, która, czy fachowcom, którzy się tym zajmują, i wtedy będziemy Państwu mogli przedstawić, o jakich kwotach mówimy i w jakich etapach ewentualnie można dane czynności zrobić. Wiadomo, że musimy to robić po kolei. Jeżeli jest wymagany jest remont instalacji, to nie będziemy zaczynać od malowania. Także no, jeżeli są tak ogólnie wnioski sformułowane, to to nam da możliwość tak naprawdę przygotowania pewnych, rozeznania się i przygotowania pewnych propozycji.
Kto z Państwa jest za? Proszę, Pani Jurecki jeszcze.
Jeszcze chciałem dodać, Panie Burmistrzu, że można by też sprowadzić kopalnię, bo ja tam widziałem, zwróciłem uwagę, że niektóre drzwi są opadnięte. Też to może jakoś przyczyną tych tąpań, można było coś odzyskać z kopalni, żeby też po prostu na te remonty dała.
Jak najbardziej tutaj, proszę Państwa, będziemy kompleksowo patrzeć na te kwestie.
Następne przedszkole numer 30. Głosowanie, okej, przepraszam. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie za. I przedszkole numer 39. Tam była sprawa ogrodzenia, zagospodarowania terenu i wnosimy do burmistrza o rozpoczęcie pracy nad koncepcją zagospodarowania terenu przy budynku chemików 39 wraz z budową miejsc parkingowych. I tam jeszcze nie do końca zrozumieliśmy, Pani Dyrektor, sprawa odwodnienia. Jakie są potrzeby w tym zakresie? Tam jakaś była podciekająca woda pod budynek czy coś takiego?
To znaczy się, myśmy jeszcze tej kwestii nie poruszali. Wiemy tylko, że wilgoć pod częścią budynku jest w podpiwniczeniu, także no, tam wymagałoby to takiego gruntownego remontu. No też tak myśleliśmy właśnie.
Czyli dopiszemy oraz ocenę, tak? Pani dyrektor, oraz ocenę.
To było przy tych wcześniejszych.
Oceny stanu technicznego budynku, jakie są potrzeby? I ocenę stanu technicznego budynku, tak? Wystarczy. Czyli wnioskujemy do burmistrza o rozpoczęcie prac nad koncepcją zagospodarowania terenu przy budynku chemików 39 wraz z budową miejsc parkingowych oraz ocenę stanu technicznego budynku. No proszę.
Dziękuję. Ten obiekt ten znajduje się obok Gamy. O ile sobie przypominam, no to mieliśmy też temat właśnie modernizacji i zagospodarowania terenu wokół Gamy. Czy by to ewentualnie, powiedzmy, te miejsca parkingowe, czy by to nie można było połączyć razem? Panie Burmistrzu?
Bardzo proszę, Pan Burmistrz.
Proszę Państwa, taki był plan na początku i rzeczywiście było takie zadanie, ale potem musieliśmy wydzielić, chciałbym przypomnieć, z tego zadanie termomodernizacja budynku Gamy, ponieważ tylko takie możliwości były na zdobycie środków zewnętrznych i projekt w tym zakresie został zrealizowany w zakresie tylko i wyłącznie termomodernizacji budynku. Natomiast pozostał poza realizacją temat zagospodarowania otoczenia i stąd też nie zostało w tym zakresie nic zrobione, także ten wniosek dotyczący zagospodarowania terenu przy budynku chemików 39 jest jak najbardziej zasadny.
Pani Jurecki, proszę.
Ja przepraszam Państwa dyrektorów i jeszcze mam takie pytanie. Jest możliwość, nie wiem czy Państwo wiecie, że jest możliwość wypożyczenia z gminy osuszaczy do ścian. Po prostu gmina nie ma żadnych problemów, żebyście Państwo pożyczyli i przez jakiś czas zobaczyli, załączyli to, ile tam wody się zbiera do tego. Jeżeli Państwo możecie spróbować, bardzo zapraszamy do tego.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem wcześniej przeczytanego wniosku? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie za. przechodzimy do punktu trzeciego, opiniowanie projektów uchwał. Proszę. Przepraszam, 5 minut przerwy. Tak? Ogłaszam 5-minutową przerwę.